Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież przypomniał postać świętego Ireneusza z Lyonu. Relacją ze środowej audiencji ogólnej rozpoczniemy nasz program. Następnie o rozpoczynającym się Międzynarodowym Forum Młodzieży będziemy rozmawiać z przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Natomiast o wartości kina opowie redaktor Światowej Encyklopedii Filmu Religijnego. Na zakończenie wysłuchamy wielkopostnej refleksji Jana Pawła II o Eucharystii. 28 marca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Na środowej audiencji Benedykt XVI kontynuował cykl o wielkich postaciach Kościoła pierwszych wieków.
W przygotowaniu do przeżywania tajemnic Wielkiego Tygodnia towarzyszy nam ci święty Ireneusz z Lyonu. Uczy on, aby te tajemnice rozważać w świetle Ewangelii i w duchu tradycji Kościoła, która obiera się na świadectwie apostołów, jest jedna i przekazywana kolejnym pokoleniom dzięki Duchowi Świętemu. Taka kontemplacja tajemnicy odkupienia zbliża nas wszystkich do chwalebnego Chrystusa.
Postać, której zostało poświęcone papieskie rozważanie, to uczeń jednego z ojców apostolskich.
Ten ojciec Kościoła urodził się najprawdopodobniej w Smyrnie, na terenie dzisiejszej Turcji, około roku 135. Był w szkole biskupa Polikarpa, ucznia świętego Jana Apostoła. W 177 roku został prezbiterem kościoła w Lyonie, a potem jego biskupem. Zmarł najprawdopodobniej jako męczennik w 202 lub 203 roku. Ireneusz był człowiekiem wiary i gorliwym pasterzem, bogatym w wiedzę i pełnym ducha misyjnego. Jako pisarz poświęcił się obronie prawdziwej nauki przed rodzącymi się wówczas herezjami, zwłaszcza gnozą, oraz jasnemu wykładowi prawd wiary. Został uznany za pierwszego wielkiego teologa chrześcijańskiego. W centrum jego nauczania pozostaje reguła wiary, za którą uznaje credo apostołów wraz z Ewangelią, którą przekazali biskupom swoim następcom. Stąd też Ireneusz stara się wykazać znaczenie tradycji apostolskiej dla zachowania prawdziwej wiary, wolnej od błędów i wypaczeń.
Eucharystii w drugą rocznicę śmierci swego poprzednika Benedykt XVI przewodniczyć będzie na placu świętego Piotra, poinformował papieski urząd do spraw celebracji liturgicznych. Msza w poniedziałek 2 kwietnia rozpocznie się o godzinie 17:30. Przypomnijmy, że tego samego dnia w południe zakończy się w Bazylice Laterańskiej, katedrze Wiecznego Miasta, decyzjalna faza procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Natomiast jutro Benedykt XVI przewodniczyć będzie liturgii pokutnej dla młodzieży diecezji rzymskiej. Odbędzie się ona w ramach przygotowań do 22 Światowego Dnia Młodzieży, obchodzonego we wszystkich kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową. W nabożeństwie pokutnym weźmie udział około 200 księży spowiedników, w tym również Polacy. Niektórych młodych penitentów wyspowiada Ojciec Święty. Jutrzejsza liturgia z sakramentem pojednania rozpocznie się w Bazylice Watykańskiej o godzinie 18:00. Mszy Niedzieli Palmowej papież przewodniczyć będzie na placu świętego Piotra. Początek procesji z palmami o 9:30.
Dawać świadectwo o Chrystusie w środowisku pracy to hasło rozpoczynającego się dziś Międzynarodowego Forum Młodzieży. W czterodniowym spotkaniu w Rocca di Papa pod Rzymem bierze udział około 300 osób z 90 krajów wszystkich kontynentów. A w naszym studiu gościmy arcybiskupa Stanisława Ryłkę, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Księże arcybiskupie, jaki jest program oraz jakie są zasadnicze wytyczne tego forum?
Program forum jest bardzo bogaty i intensywny. Z pomocą zaproszonych ekspertów chcemy dokonać pogłębionej refleksji nad kierunkami przemian na rynku pracy w rozmaitych rejonach świata, aby następnie przejść do medytacji nad samą pracą. Czym ona jest w życiu człowieka? Na czym polega jej rola? Jak nadać sens naszej codziennej pracy? Ostatni dzień forum chcemy poświęcić duchowości pracy ludzkiej, czyli nowym horyzontom, jakie przed pracą otworzył Chrystus. Kierunek naszym obradom będzie wyznaczać oczywiście społeczna nauka Kościoła. Jest ona prawdziwą kopalnią wiedzy i praktycznych wskazówek do działania, którą należy ciągle na nowo odkrywać.
Jak radzą sobie dzisiaj młodzi w tym ciągle przekształcającym się rynku pracy?
Głębokie przemiany na rynku pracy, jakich jesteśmy świadkami, dotykają szczególnie młodzież. Oni też, jak się wydaje, płacą za nie najwyższą cenę. Statystyki mówią, iż najwyższy wskaźnik bezrobocia jest właśnie wśród młodych. Stałe miejsce pracy jest dzisiaj dla wielu młodych nieosiągalnym marzeniem. Niepewność zatrudnienia bardzo utrudnia podejmowanie przez młodych decyzji niezmiernie istotnych dla życia, takich jak zawarcie małżeństwa i założenie rodziny. Jak przeżywać stan bezrobocia względnie przedłużającej się niepewności zatrudnienia? Sytuacja na rynku pracy wymaga dzisiaj od młodych głębokiego przemyślenia ich własnego stosunku do pracy zawodowej, a także wiele odwagi działania i przedsiębiorczości, zdolności podejmowania ryzyka, a przede wszystkim inwestowania swych najlepszych energii w przygotowanie zawodowe. Nie można czekać z założonymi rękoma, ale trzeba samemu brać swój los w swoje własne ręce. Mówi się dzisiaj o potrzebie prawdziwej rewolucji kulturalnej, gdy idzie o stosunek młodych do pracy.
Jak dzisiaj młodzież może odkryć głębszy sens pracy?
W dzisiejszych czasach wielu ludzi traktuje swoją pracę codzienną bardzo powierzchownie, sprowadzając ją wyłącznie do zarabiania na życie. Jest to oczywiście bardzo ważny cel pracy ludzkiej, ale nie jedyny. Ojciec Święty Jan Paweł II kładł mocny nacisk na personalistyczny wymiar zaangażowania zawodowego. Człowiek pracuje również po to, aby coraz bardziej dojrzewać i wzrastać w swoim człowieczeństwie. Człowiek pracuje, aby nie tylko coraz więcej mieć, ale aby również coraz bardziej być. I na tym tle ważna jest sprawa duchowości ludzkiej pracy i jej odniesienia do Boga. Praca nie jest bowiem absolutem i nie może stać się w życiu człowieka przedmiotem bałwochwalczego kultu, jak to się dzisiaj zdarza. Przesadny aktywizm poważnie zagraża duchowemu wymiarowi życia człowieka. Trzeba ciągle wracać do benedyktyńskiej maksymy ora et labora, to znaczy módl się i pracuj. Nie można wreszcie zapomnieć o tym, iż dla ludzi świeckich, którzy żyją w sercu świata, praca winna być drogą codziennego uświęcenia, a także rodzajem daru duchowego, jaki przez pracę możemy składać Panu Bogu. Apostoł nas zachęca: wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Tak w wielkim skrócie przedstawia się tematyka naszego forum. Będzie to wielki apel do młodych, aby się stali w swych środowiskach apostołami Ewangelii pracy, o której tyle nas nauczał Jan Paweł II. Zaś punktem kulminacyjnym forum będzie uczestnictwo młodych w obchodach 22. Światowego Dnia Młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w Niedzielę Palmową na Placu Świętego Piotra. Będzie to otwarcie ostatniego etapu Marszu Młodzieży Świata w kierunku spotkania w Sydney w Australii w roku 2008.
Dziękuję serdecznie księdzu arcybiskupowi za rozmowę, a Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ksiądz arcybiskup Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Filmy, które zwracają uczucia widza w stronę Boga, w sposób szczególny zasługują na miano obrazów religijnych, przekonuje ksiądz Marek Lis, redaktor Światowej Encyklopedii Filmu Religijnego. Jak podkreślają filmoznawcy z Uniwersytetu Opolskiego, kino religijne może pomagać w przeżywaniu nie tylko Wielkiego Postu, ale i całego życia. Warunkiem jest jednak, by były to dobre filmy. Z księdzem Markiem Lisem, filmoznawcą z Uniwersytetu Opolskiego, rozmawia Tomasz Ciecierski.
Co rozumiem pod tym pojęciem? To kino, które mówi o człowieku, albo które pozwala człowiekowi spojrzeć troszeczkę poza swoje ograniczenia, jednym słowem podnieść wzrok do góry, spojrzeć troszkę w stronę nieba. Jeżeli film potrafi wzbudzić takie pytania, takie pragnienia za dobrem, za tym, by odnaleźć w swoim życiu obecność Boga, to takie kino rzeczywiście może pomóc.
Jak definiować kino religijne? Czy to jest obraz, który w sposób jasny i jednoznaczny odnosi się do jakichś scen biblijnych, czy też możemy to rozumieć szerzej?
Określenie tego, czym jest obszar kina religijnego, jest szalenie złożone i skomplikowane, bo rzeczywiście podejrzewam, że dla większości odbiorców religijnymi będą te filmy, które mówią chociażby o wydarzeniach biblijnych, które będą przybliżały biografię wielkich świętych, ludzi Kościoła, czy chociażby niedawno powstające filmy o Janie Pawle II. Ale równocześnie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wiele z tych filmów zewnętrznie religijnych, bliskich religijności przez swoją tematykę, narzucającą się niejako, właściwie z religijnością ma niewiele wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że często dochodzi tylko i wyłącznie do eksploatacji komercyjnej, wykorzystania wątków religijnych po to, by przyciągnąć widza do kina. Z drugiej strony te filmy, które szczególnie zasługują na miano bycia filmami religijnymi, to te, które pozwalają na zwrócenie i uczuć, i serca, i być może nawet wzroku w stronę wymiaru transcendentnego, w stronę Boga, który jest obecny w życiu, który pozwala to życie lepiej prowadzić.
Czy tylko film religijny jest domeną chrześcijaństwa, czy też w innych religiach twórcy także próbują tego typu tematykę podejmować?
Ależ oczywiście tematyka religijna jest obecna i na bardzo wielu innych obszarach religijnych, czy też może szerzej kulturowych, bo przecież własne filmy mają i buddyści, te, które mówią wprost chociażby o życiu Buddy, o próbie prowadzenia życia zgodnego ze wskazaniami tego systemu. Są filmy twórców związanych z hinduizmem, filmy również islamskie, choć wyjątkiem jest pokazywanie samego proroka Mahometa. Tutaj Koran nie pozostawia złudzeń, proroka pokazać nie można. Rozwiązania stylistyczne, scenograficzne są tutaj dość szczególne. Wreszcie judaizm, który ma również całą gamę swoich filmów, tych, które mówią o postaciach Starego Testamentu, ale także o osobach, które żyją wiarą, o rabinach, o zwykłych ludziach wierzących, którzy zadają sobie pytanie, jak w tym świecie swoją wiarę wyrażać czynem.
Jak na przestrzeni ponad 100 lat zmieniał się sposób opowiadania o tematyce religijnej?
Odpowiedź na to pytanie może być dość zaskakująca, bo pierwsze filmy religijne, jakie powstawały, to są w roku 1897 pasje, tworzone przede wszystkim we Francji, ale także w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. I okazuje się, że pewien model wypracowany wtedy, przed 110 laty, obowiązuje do dzisiaj. Natomiast kino, szczególnie to, które określić można mianem kina duchowego, czy może wprost kina ukrytej religijności, bywa, że zmierza coraz bardziej w stronę głębi. Nie mówi się wprost o Bogu, ale jednak w widzu można wywołać uczucia, pragnienia, które dotykają głębokich pokładów wiary i samej religijności, wreszcie życia duchowego.
Z księdzem Markiem Lisem, filmoznawcą z Uniwersytetu Opolskiego, rozmawiał Tomasz Ciecierski.
Bóg jest miłością.
Wielki post z Janem Pawłem II.
Miłość i jedność płynąca z Eucharystii nie jest tylko wyrazem ludzkiej solidarności, ale jest uczestniczeniem w samej miłości Bożej. Na niej buduje się Kościół, ona jest warunkiem skuteczności Jego zbawczego posłannictwa. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili. W tych słowach Chrystus zawiera wielkie wyzwanie dla Kościoła, dla nas wszystkich, którzy ten Kościół stanowimy, dawać świadectwo tej miłości, czynić ją widzialną i urzeczywistniać ją na co dzień. Tego świadectwa miłości, jedności i trwania we wspólnocie potrzeba dzisiaj światu. aby, jak powiedział Chrystus, ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Chodzi tu przede wszystkim o jedność wewnątrz Kościoła, na wzór jedności Syna z Ojcem w darze Ducha Świętego. Dlatego Kościół tak wielką wagę przywiązuje do uczestniczenia w Eucharystii, zwłaszcza w Dzień Pański, w niedzielę, w którym obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania. W Kościele w Polsce zawsze żywa była cześć dla Eucharystii i wielkie przywiązanie wiernych do niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Proszę wszystkich moich rodaków, zachowujcie tę dobrą tradycję. Szanujcie Boże przykazanie o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech ten dzień będzie naprawdę pierwszym ze wszystkich dni i pierwszym ze wszystkich świąt. Dawajcie wyraz waszej miłości do Chrystusa i do braci, biorąc udział w niedzielnej uczcie Nowego Przymierza, w Eucharystii. Zwracam się tu w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali i pielęgnowali piękny chrześcijański zwyczaj uczestniczenia we mszy świętej wspólnie ze swoimi dziećmi. Niech żywe będzie w sercach dzieci i młodzieży poczucie tego obowiązku. Niech łaska miłości, którą otrzymujemy, przyjmując Eucharystię, umacnia więzi rodzinne. Niech stanie się źródłem apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej. Zwraca się również do was, drodzy bracia, w kapłaństwie. Rozpalajcie w ludzkich sercach cześć i miłość do Eucharystii. Ukazujcie, jak wielkim dobrem całego Kościoła jest ten Najświętszy Sakrament, sakrament miłości i pojednania. Zdumiewające jest, jak Kościół, rozwijając się w czasie i przestrzeni, dzięki Ewangelii i Eucharystii pozostaje sobą. Można stwierdzić, patrząc nawet na dzieje Kościoła od zewnątrz, a nade wszystko doświadczając tego od wewnątrz, doświadczają tego ci, którzy Eucharystię sprawują i ci, co w niej uczestniczą. Jest ona przypomnieniem i odnowieniem ostatniej wieczerzy. Ostatnia zaś wieczerza była sakramentalnym uobecnieniem męki i śmierci Chrystusa na krzyżu, ofiary naszego odkupienia. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i zjednoczenie miłości, która od Ciebie pochodzi, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Amen.
Był to fragment homilii wygłoszonej w Warszawie Pradze 13 czerwca 1999 roku. I to już wszystko w naszym środowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.